radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek, 4 po północy.
Wiadomości z martwej strefy.
Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. 658 odcinku podcastu Radio SK i 145 wiadomościach z martwej strefy, czyli serii podcastów, w których na bieżąco, cyklicznie omawiam i komentuję newsy i wydarzenia związane ze Stephenem Kingiem z minionego miesiąca. Tym razem jest to październik 2024 roku i to będzie dla odmiany długi podcast, bo w październiku wydarzyło się bardzo dużo i mieliśmy bardzo dużo newsów. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym dwa zdania ogłoszeń. Otóż pod kilkoma podcastami dopytywaliście się o miasteczko Salem. Faktycznie mija już ponad miesiąc od premiery Miasteczka Salem. Cały czas nie opublikowaliśmy recenzji tego filmu, ale ona jest już nagrana. Nagrała się dosyć późno, nagraliśmy ją w tym tygodniu, przy czym stwierdziłem, że najpierw dam te wiadomości, a Salem poleci za tydzień. No i skoro już jestem przy Salem, to płynnie przejdę sobie do książek i komiksów, płynnie przejdę sobie do polskiego podwórka, ponieważ w przyszłym roku powieść Miasteczko Salem będzie obchodzić 50. rocznicę publikacji. Podobnie jak to było ostatnio z Kerry i tak samo w Stanach zostanie wydana specjalna edycja w ramach tej serii Classic King. Natomiast w Polsce z tej okazji wydawnictwo Pruszyński i spółka przygotuje wznowienie tej książki, ale wznowienie z barwionymi brzegami. Premiera zapowiedziana jest na 14 stycznia. Ja czekałem na takie wydanie tej książki. Bardzo się cieszę, że nie udało się Pruszyńskiemu wydać Miasteczka Salem z filmową okładką, no bo to by pewnie przesunęło taką edycję barwioną na jakiś dłuższy czas nieokreślony. Obawiam się tylko, że nasze wydanie wychodzi odrobinę za wcześnie, no bo w oryginalnym wydaniu na 50-lecie na bank będzie znów jakiś nowy wstęp. W polskiej edycji Kerry dodano ten nowy wstęp. No podejrzewam, że u nas tym razem nie dostaniemy tego wstępu, chyba że wydawnictwo ma już teraz jakieś wejście. Nie wiem, kiedy ukaże się w Stanach to Miasteczko Salem, no ale właśnie wydaje mi się, że chyba jednak mogliśmy troszeczkę poczekać z tą polską edycją i dostać wzbogacone odrobinę polskie wydanie. Natomiast jak wygląda ta polska edycja barwiona? Jest bardzo ładna. Okładka bardzo fajna kolorystyka. Na okładce widzimy fotel, okno, poświata księżyca rzucona na podłogę, jakiś tam kominek. No i za oknem pełnia księżyca, błękitne niebo, nietoperze i postać wampira. I to wszystko utrzymane w takiej palecie barw, właśnie pomarańcz i taki błękit wchodzący w turkus. Bardzo fajnie zrobione są też krawędzie. Górna krawędź to jest właśnie niebo, pełnia księżyca i nietoperze i też w tej samej kolorystyce. Krawędź dolna, ona zazwyczaj słabo wychodziła Pruszyńskiemu. Tutaj jest to po prostu przedłużenie tej ilustracji i widzimy dalej podłogę i tą poświatę w to okno rzucające świetlisty kształt na podłodze. Natomiast boczna krawędź, bardzo ładna, wcale nie jakoś tam bardzo napchana, bo mamy tutaj też poświatę, tylko poświatę pomarańczową w tle i ona przechodzi w tą ciemniejszą trochę noc na górze. Po środku widzimy postać wampira, która jest cała w czerni już do samego dołu. No i oczywiście nietoperze i jakieś tam krzaczki. Bardzo fajne. Bardzo ładnie to wygląda. Wkładka zwykła, pomarańczowa z nietoperzami. Wkładki są raczej proste w Pruszyńskim. Super rzecz. Aczkolwiek przypomina, mi akurat przypomina trochę brytyjską okładkę gry Geralda, ale ona jest też podobna do chyba amerykańskiej okładki oryginalnej Misery, bo na obu mamy okno i jakąś tam poświatę rzucaną na podłodze. Dobra. W październiku do sprzedaży trafiło też nowe wydanie książki Richarda Bachmana pod tytułem Ostatni bastion Barta Davesa i wydawnictwo Albatros przygotowało też pierwszego audiobooka tej książki. Ostatni bastion Barta Davesa czyta Leszek Filipowicz. Trwa to 10 godzin i 7 minut. Ja jeszcze tego nie przeczytałem i nie wiem, kiedy się za to zabiorę. No i temat miesiąca. Temat miesiąca na polskim rynku. Nowe wydanie cyklu Mroczna Wieża. Pierwsze 4 tomy ukazały się w sprzedaży 23 października. Kolejne 4 tomy ukażą się 13 listopada. Natomiast cały komplet można było kupić przedpremierowo na targach książki w Krakowie. Na tych targach książki odbył się też panel, było duża atrakcja, nagrałem o tym film, nie będę tutaj o tym już opowiadał. Odsyłam do tego filmu, ja tam wszystko o wszystkim opowiedziałem i wszystko, co mogłem, pokazałem. Natomiast jak wygląda to nowe wydanie? No i tutaj znów o szczegółach opowiadałem w tej filmowej relacji z targów, którą opublikowałem kilka dni temu. Pokazywałem tam, jak to wygląda, mówiłem, czym się charakteryzuje. Jak nie widzieliście, no to ja polecam zerknąć. Natomiast no, w skrócie, okładki są dyskusyjne, okładki są, było wiadomo od początku, że one poróżnią bardzo mocno odbiorców, są raczej komiksowe, krzykliwe, specyficzne. Ja rozumiem doskonale, że nie do każdego trafia taka wizualizacja Mrocznej Wieży. Mnie się ona bardzo podoba. Te książki bardzo dużo zyskują w kontakcie na żywo. Faktura okładki jest nietypowa. Ona jest pokryta srebrnymi elementami. Bardzo fajnie to wygląda. No i łączenia brzegów, które są jedną spójną grafiką, łączącą wszystkie krawędzie tak naprawdę. Jedna duża czerwono-czarna grafika, która jest przepiękna. No i jeszcze raz to podkreślę, bo to nie było podkreślane na etapie zapowiedzi i promocji. W pierwszym tomie znajduje się dodatkowo opowiadanie siostrzyczki z Elurii, co też jest jakimś tam dodatkowym, dużym plusem tego wydania. No i to był news na rynku polskim, news miesiąca, natomiast newsem miesiąca na rynku zagranicznym, no i światowym ogólnie, jest zapowiedź następnej książki Stephena Kinga. Będzie ona miała tytuł Never Flinch. I to jest książka, którą już wcześniej wstępnie zapowiadano. Ona wcześniej była znana pod roboczym tytułem na początku We Think Not, a później pod tytułem Always Holly. Książka będzie liczyła 480 stron i zostanie wydana w Stanach Zjednoczonych 27 maja 2025 roku. I tutaj warto zaznaczyć, że te zapowiedzi pojawiły się, ale chwilę później zniknęły. Może wypłynęły trochę za wcześnie, no może, nie wiem, ktoś poprosił o zdjęcie ich, a może nie, no nie mam pojęcia, co było przyczyną. Na naszym rynku nikt nie zareagował. Zarówno my nie dostaliśmy żadnej informacji, a już kiedyś dostaliśmy. Kiedyś skontaktowała się z nami chyba agentka polska Stephena Kinga z prośbą o zdjęcie jednego newsa. Ale na naszym rynku nie zareagował też żaden wydawca. A przypominam, że zarówno w przypadku Instytutu, jak i w przypadku zbioru Im Mroczniej, Tym Lepiej, Albatros dawał newsa od razu po zapowiedziach zagranicznych na rok przed publikacją. Od razu wrzucali u siebie na social mediach, że to oni będą wydawcą, polskim wydawcą nowej książki Kinga. No skoro tutaj nic nie piszą, to można zakładać, że tę książkę wyda u nas Pruszyński i spółka. Chyba że po prostu mają faktycznie jeszcze czerwone światło na publikowanie takich zapowiedzi, ale nie sądzę, no bo ostatnią premierę miał Albatros, teraz pewnie trafi to w ręce Pruszyńskiego. Czyli wyjdzie tak, że Albatros miał te pierwsze 3 tomy stanowiące trylogię detektywa Hodgesa, pana Mercedesa, a wszelkie kolejne książki o Holly Gibney po trylogii pana Mercedesa są w rękach Pruszyńskiego. Pojawił się opis tej książki, ja nie będę wam go czytał, nie będę wam też go streszczał, no bo może nie chcecie go znać, a zawsze możecie sobie po prostu wejść w internet i sobie go przeczytać, ja go oczywiście podlinkuję. Przypomnę tylko, że w pierwszych zapowiedziach, gdy książka miała jeszcze roboczy tytuł We Think Not, King zapowiadał bardzo grubą i wielowątkową książkę, w której Holly miała mieć epizodyczną rolę. Miała się tam pojawiać jako jedna z wielu bohaterów. Ta wielowątkowość najprawdopodobniej faktycznie będzie, no bo ja przeczytałem sobie ten opis i tak to wygląda, że Holly jest jednym z wątków tej książki i mamy tutaj trochę więcej tych wątków innych, pobocznych, czy też głównych, nie wiem. Ile miejsca będzie miała ta Holly Gibney, no to ciężko na tym etapie stwierdzić, ale druga rzecz, 480 stron, no to jest trochę mniej niż ja się spodziewałem. Gdy King zapowiadał, że będzie to bardzo gruba książka, to raczej stawialiśmy, wiecie, 800 i tak dalej, nie? Może nawet więcej. Podejrzewam, że ta książka znów bardzo podzieli czytelników. Jestem przekonany, święcie przekonany po przeczytaniu opisu, że znów będzie mocne bicie piany, jak w przypadku Holly, i to nie będzie dotyczyć postaci głównej bohaterki, czy też pobocznej bohaterki Holly Gibney, a tematyki, jaka będzie tutaj poruszana. Co prawda jeden z głównych wątków wydaje się bliźniaczy w wymowie do analogicznego wątku z bezsenności. I nikt nie pamięta, że King już kiedyś poruszał bardzo silnie zaangażowane motywy polityczne. No ale najwyraźniej w 1993 roku czytelnicy byli spokojniejsi, a ci z 2024 roku mają słabszą pamięć. To teraz byle do maja. Czekamy do maja i świętujemy. Kolejny news, i to bardzo fajny news. Wydawnictwo Cemetery Dance opublikuje kolejną bardzo ciekawą książkę związaną ze Stephenem Kingiem. Jej tytuł to The End of the World as We Know It. New Tales of Stephen King's The Stand. I to jest antologia opowiadań różnych autorów, których akcja osadzona jest w świecie wykreowanym przez Kinga w powieści Bastion. Czytelnicy będą mogli poznać zupełnie nowe historie rozgrywające się w tym samym czasie co powieść Kinga, ale też już jakiś czas po wydarzeniach z powieści Bastion. I w tym projekcie wzięło udział bardzo dużo pisarzy. Cała lista jest na naszej stronie. Stephen King napisał tylko wprowadzenie do tego zbioru. Przedmowę napisał Christopher Golden, a posłowie Brian Keane. Ta książka ma 800 stron i kosztuje $35. Ja jestem zachwycony. Ja zawsze mówiłem, że chciałbym rozszerzone uniwersum Kingowe w wykonaniu innych autorów. Dostałem coś takiego w zeszytowych wydaniach Mrocznej Wieży, gdzie Robin Ford pisała opowiadania ze świata Mrocznej Wieży, chociaż one bardzo często były bardziej takimi encyklopedycznymi tekstami. No tutaj dostaniemy coś, na co czekałem od dawna. Ja mam świadomość, bardzo możliwe, że jakość tego będzie marna, albo mierna, albo co najwyżej przyzwoita, ale pewnie nie tak dobra jak u Stephena Kinga, ale i tak no jaram się tym, zawsze chciałem coś takiego i bardzo się cieszę, że powoli zaczynamy coś takiego dostawać i bardzo bym chciał, żeby to miało też masowe wydanie i nasz Albatros się tym zainteresował, bo chciałbym zobaczyć tę książkę w Polsce. Okładka amerykańska jest dość prosta, ale fajna, klimatyczna. Ten tytuł to stanowi w zasadzie całą okładkę. Ten główny tytuł jest czerwony dużą czcionką od marginesu do marginesu. Tam nie ma przestrzeni. Na czarnym tle jest, zapełnia całą okładkę. Ten dopisek, że tam opowieści ze świata Stephena Kinga The Stand jest mniejszą czcionką. Informacja o wstępie Stephena Kinga też. I w zasadzie poza tą czernią, wielkim czerwonym napisem i dodatkami białymi mamy jednego małego kruka, który gdzieś tam wystaje pod tytułem. Fajna klimatyczna okładka. Dobra, i to by było tyle, jeśli chodzi o książki. Filmy i seriale. Zacznę od czegoś bardzo nietypowego u Kinga, ale zacznę od tego, bo to już jest dostępne. Cała reszta to są zapowiedzi. Dark Corners to jest seria krótkich, animowanych filmów. Zamysłem tego projektu było wprowadzenie młodego widza w gatunek horroru. Scenariusz do każdego epizodu napisał inny twórca i jednym z nich, ostatnim, był Stephen King. Stephen King pochwalił się na serwisie X, że po raz pierwszy napisał animację. No i ja wcześniej nie słyszałem o tym projekcie. Okazało się, że to już od 8 czy 7 epizodów funkcjonuje w serwisie YouTube i przed epizodem Stephena Kinga nawet była jakaś tam 5 czy 6-dniowa dłuższa przerwa. Pozostałe osoby, które pracują przy tym projekcie, to jest Paul Tremblay, Heather Langenkamp, czyli Nancy z Koszmaru z ulicy Wiązów, Katie Seagal, czyli żona Mike'a Flanagana, no i jeszcze kilka osób pozostałych tak naprawdę nie kojarzę, nie znam, nie wiem. Te filmiki możecie obejrzeć w serwisie YouTube. Opublikowano tam 7 epizodów. Ten Stephena Kinga ma tytuł Lily. No i my najprawdopodobniej zaraz nagramy podcast, głównie skupiając się na Lily, ale podcast o całej tej serii, więc tutaj tylko informacyjnie mówię, że coś takiego jest. Możecie sobie obejrzeć, w opisie macie link, możecie sami sobie ocenić, no a naszą opinię posłuchacie już pewnie niebawem, podejrzewam, że jeszcze w październiku, możliwe, że zaraz po miasteczku Salem. Kolejny news. Jakiś czas temu, w sierpniu, dystrybutor Neon zaprezentował taki pierwszy krótki teaserek i pierwszy teaser poster filmu The Monkey, czyli ekranizacji opowiadania Małpa ze szkieletowej załogi. W październiku udostępnił drugi teaser, no to już jest taki dłuższy zwiastun, ale to jeszcze nie jest pełen trailer. Oczywiście poniżej podlinkuję. Możecie to sobie obejrzeć. Możecie zobaczyć też oficjalny plakat, który niewiele różni się od tego pierwszego zaprezentowanego, ale jest jednak inaczej wykadrowany, inaczej oświetlony, no dopracowany, nie? Trochę inna kompozycja. Ja przypominam, że premiera Małpy już niebawem. Ona jest zaplanowana na 21 lutego 2025 roku. Jeszcze nic nie wiemy o polskiej premierze. No i ten zwiastun, który opublikowali w październiku, on jest przedziwaczny. I ja serio nie wiem, co myśleć o tym filmie. Bo to jest na dwoje babka wróżyła. To może być coś kapitalnego, albo to może być coś totalnie nieoglądalnego. Ja wierzę w to pierwsze, no bo po tych nazwiskach wierzę w to pierwsze, ale podejrzewam, że nawet jeśli to będzie coś kapitalnego, to opinie odbiorców będą mocno spolaryzowane. No, nie mogę się doczekać, aż zobaczę ten film. Spodziewałem się prościutkiego horrorku, prościutkiej ekranizacji prostego opowiadania, a tutaj się zapowiada, że dostaniemy coś dziwnego, nietypowego, nieszablonowego. Mają moją uwagę po tych dwóch zwiastunach. W październiku dostaliśmy też sporo informacji o ekranizacji powieści Uciekinier. O tym, że są takie plany, informowaliśmy was w kwietniu. Dokładnie ja informowałem tutaj, a my informowaliśmy w serwisie stephenking.pl. Wiadomo było wtedy, że w rolę Bena Richardsa wcieli się Glenn Powell. Teraz poinformowano, że do obsady dołączyła Katie O'Brien. W tym roku można było ją oglądać w filmie Twisters, w którym główną rolę grał Glenn Powell. No i ona pojawiła się m.in. w serialu Mandalorianin czy w serialu Z Nation. Obok nich zobaczymy też Karla Glassmana, aktora występującego m.in. w Zwierzętach Nocy czy w Watcher. Zdjęcia do tego filmu ruszają już niebawem, już za kilka tygodni. Ustalono już datę premiery filmu i jeśli nie będzie ona przesunięta, no to będzie można go obejrzeć 21 listopada 2025 roku. Potem dostaliśmy serię kolejnych newsów. Dowiedzieliśmy się, że do obsady dołączył Michael Cera, aktor, który grał w Juno, Scott Pilgrim kontra Świat. Dołączyła Emilia Jones, która grała siostrę Loków w serialu Lock and Key. Dołączył Daniel Ezra. No a potem pojawił się news, w którym no całkiem potężne nazwiska nam gruchnęły, bo ogłoszono dwie kolejne osoby, które wystąpią w tej produkcji. Jest to Josh Brolin, aktor, który grał w Goonies, który grał w Dune, który grał w Avengersach, w Sin City. To nie jest kraj dla starych ludzi. No i wielu, wielu, wielu innych tytułach. A drugim aktorem, który dołączył w tym ostatnim newsie, jest William H. Macy. Ostatnio można było go oglądać w Królestwie Planety Małp, no a wcześniej w Fargo, w Air Force One, a fani Stephena Kinga kojarzą go z serialu Marzenia i Koszmary, gdzie wystąpił w ekranizacji opowiadania Ostatnia sprawa Amneya. No i przypominam, na chwilę obecną planowana premiera tego filmu to 21 listopada 2025, czyli wychodzi na to, że w 2025 roku obejrzymy już na pewno, no tu kreślę cudzysłów, bo pewne to nigdy nie jest, nie? Ale obejrzymy na pewno na chwilę obecną trzy filmy na dużym ekranie, czyli kolejno Małpę, Życie Czaka i Uciekiniera. A do tego obejrzymy dwa seriale i będzie to Instytut oraz It, Welcome to Derry. Jeśli jeszcze doszedłby do tego Wielki Marsz, a nie wiem czemu miałby nie dojść, no to w kinie to już będzie ogólnie szaleństwo, nie? Kingowe, nie wiem czy kiedyś mieliśmy rok, gdzie były cztery ekranizacje. No tak czy siak zapowiada się cholernie fajny, cholernie intensywny rok. Ale to nie koniec zapowiedzi filmowych. Dwa lata temu informowaliśmy o sprzedaży praw do ekranizacji książki Baśniowa opowieść. No i tutaj, jak to często bywa, plan się zmienił i jednak to nie będzie film kinowy, a ma powstać 10-odcinkowy serial. Co więcej, to nie jedyny serial, który zapowiedziano nam w październiku i tutaj już trzeba się na chwilę zatrzymać i pochylić, ponieważ Mike Flanagan, który staje się powoli naczelnym reżyserem Stephena Kinga, wziął na cel kolejną ekranizację. Przypominam, że jeszcze nie obejrzeliśmy najnowszego filmu Mike'a Flanagana, Życie Czaka, a już wiemy, że Flanagan zabiera się za czwarty już tytuł w swoim dorobku, czwarty tytuł oparty na tekście Stephena Kinga. A dodatkowo cały czas w międzyczasie pracuje nad Mroczną Wieżą. No i tym razem Mike Flanagan zamierza zekranizować powieść Carrie. I zrobi to w postaci serialu. Flanagan stworzy 8-odcinkowy serial dla platformy Amazon. Będzie również producentem tego serialu wspólnie z Trevorem Macy, z którym współpracował przy poprzednich kingowych ekranizacjach, czyli Grze Geralda, Doktorze Sen i Życiu Chucka. No i ja wam powiem, że ja tu jestem lekko rozdarty. Z jednej strony ja rozumiem, że to może być taki kolejny etap dłuższej drogi do Mrocznej Wieży. Wiecie, Mike Flanagan zrobi mniejszy, prostszy serial dla Amazona, odniesie sukces, no i cyk, możemy wyłożyć kawę na ławę, robimy wieżę, nie? Trochę jednak się obawiam o ten sukces właśnie, no bo my już mamy trzy lepsze i gorsze, no ale w miarę podobne fabularnie ekranizacje Carrie. I ja nie wiem trochę, co takiego może nam nowego powiedzieć czwarta ekranizacja jeszcze w formie serialu. Co prawda od tej poprzedniej minęło już 11 lat, a Carrie to jest młodzieżowa opowieść. No może te poprzednie nie trafią do aktualnej młodzieży, może tą nową da się trafić do nowego widza, to może być tak naprawdę sukces, nie? No bo to jest jednak serial, który będzie się rozgrywał głównie w szkole średniej, to można zrobić tak, że to się może nawet stać jakimś tam kultowym obrazem wśród młodej widowni. Poza tym Flanagan pokazał, że jest mistrzem ekranizowania trudnych do zekranizowania tekstów Kinga. No i do tej pory trochę inaczej patrzyłem na trudne do zekranizowania teksty Kinga, bo zaczęło się od Gry Geralda, gdzie reakcja Netflixa była nawet taka, że weź co innego, weź cokolwiek, nie bierz tego, nie? No i efekt przerósł wszelkie oczekiwania. Potem był Doktor Sen, czyli bardzo nietypowy materiał wyjściowy, książka, która jest sequelem innej książki i ten nowy film będący ekranizacją tego książkowego sequela i będący jednocześnie sequelem filmu, który stoi w sprzeczności z książką i King, pisząc w ogóle tę książkę sequel, wyraźnie się od tego filmu odciął. A tutaj Mike Flanagan wrzucił to wszystko do jednego gara i zrobił z tego całkiem niezłe, lekkostrawne danie. No i wyszło, nie? teraz mamy życie Chucka, którego ja cały czas nie mogę sobie wyobrazić, jak to w ogóle działa jako film, a ten film zbiera opinie takie, że hej, nie? No i wiecie, w tym momencie Flanagan urósł w mojej głowie do człowieka, który bierze się za rzeczy, za które nikt inny się nie weźmie, który bierze się za rzeczy trudne i robi z nich perełkę. I nagle Flanagan wyskakuje z Carrie. Z Carrie, która jest prościutką historyjką, którą wydawałoby się każdy może zekranizować i wyjdzie prosty film, nie? Ale może właśnie odwrotnie, może to znów zadziała. No ja znów gdzieś tam na starcie trochę nie wierzę w ten projekt, tak jak nie wierzyłem we wszystkie poprzednie. Może Flanaganowi znów się uda, może Flanagan znów mnie zaskoczy, chociaż tym razem z zupełnie innych powodów. Może znów pokaże, że się myliłem. No miejmy taką nadzieję. Kolejna rzecz, ale tutaj już nie będę długo mówił. Platforma Max przedstawiła 8 zdjęć z serialu It Welcome to Derry, serialu, który będzie prequelem filmów To i To rozdział drugi. Premiera tego serialu zapowiedziana jest na przyszły rok, chyba oficjalnie na jesień. Ja nie umiem skomentować tych zdjęć, no możecie je sobie obejrzeć i tyle, nie? Nie mam tutaj nic do powiedzenia. Jest też nowe logo. To nowe logo po pierwsze jest z napisem HBO Original, nie Max Original. Ja już w ogóle zgłupiałem, ale tak, powstają teraz nowe produkcje pod szyldem HBO Original znów. Trochę nie mam zdania, patrząc na to logo. Ono jest spoko, ale trochę na nim jest wszystkiego za dużo, bo tam mamy zarówno to HBO Original, gdzie mamy, wiecie, oryginalne logo HBO, po lewej wielkie logo filmowe It, które jest ładne, spoko, ale do tego po prawej mamy zupełnie inne logo Welcome to Derry, gdzie w słowie Welcome O jest czerwonym balonikiem. Trochę za dużo grzybów w tym barszczu, ale to też źle to nie wygląda, nie? Ale troszeczkę tego za dużo. Możliwe, że to jest, wiecie, wstępne logo do promocji. Bardzo możliwe, że w serialu będzie ono zupełnie inaczej wyglądać, na plakatach zupełnie inaczej wyglądać. Poczekamy, zobaczymy. I to by było w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o filmy. No oczywiście, 3 października była premiera Miasteczka Salem. Od tego zacząłem tę audycję. Więcej o Miasteczku Salem posłuchacie już za tydzień. Ale to nie jest jeszcze koniec wiadomości z Martwej Strefy, ponieważ mamy tutaj jeszcze trochę fajnych ciekawostek. Po pierwsze, nowe figurki. My o nowych figurkach w zasadzie prawie nie informujemy. No ja czasem tutaj w podcaście, jak coś jest mega ciekawego, to o tym wspomnę, albo jak coś po prostu mnie rozbawi. Natomiast na stronie w zasadzie o tym nie piszemy, bo też umówmy się, w zasadzie nie śledzimy tego. Nie śledzimy tego na etapie zapowiedzi. Te figurki gdzieś tam wyskakują, pojawiają się na zdjęciach i wtedy zaczynamy na nie polować. Ewentualnie, mówię, jak wychodzi coś zupełnie nowego, to zazwyczaj pojawia się jako news i te czasami niektórzy z nas przynajmniej zamawiają przedpremierowo. No i właśnie w październiku pojawił się taki news, o którym jednak warto wspomnieć. Bo nie jest to kolejna figurka Pennywise'a, nie jest to kolejna figurka Carrie, Lśnienia, czy Creepshow, czy Cmentarza dla Zwierzaków. 25 grudnia do sprzedaży trafią nowe figurki Funko Pop z filmu Skazani na Shawshank. I będą to figurki Andy'ego Dufresne'a i Elisa Reda Reddinga. Nie wiem, czy będzie to tylko jedna wersja, czy to będzie w różnych wersjach, bo na graficzkach wygląda to tak, jakby było kilka wersji, ale to mogą być, wiecie, to mogą być tylko takie grafiki reklamowe, bo te różnice tak naprawdę są nieznaczne. No ale tak czy siak, ja się bardzo, bardzo cieszę. Teraz mam newsa, o którym czysto informacyjnie. Absolutnie nie wchodzę w dyskusję i nie będę tutaj nakłaniał do dyskusji. Z mojego punktu widzenia, bo nagrywam ten podcast we wtorek, jutro są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. No i Stephen King i Joe Hill wzięli udział w wydarzeniu, które nazywało się Scare Up the Vote. Było to oddolne wydarzenie w społeczności horroru o wydźwięku politycznym. Goście, którzy brali udział w tym wydarzeniu, próbowali zwiększyć świadomość w wyborach, przekonać do udziału w wyborach, jak również przedstawiali argumenty, dlaczego warto głosować na Harris, a nie na Donalda Trumpa. No i to były całkiem duże nazwiska. No, oczywiście na plakacie główną rolę pełni Stephen King, ale mamy Joe'ego Hilla, mamy Mike'a Flanagana, mamy Scotta Derricksona, mamy Dona Manciniego, czyli twórcę Laleczki Chucky, Briana Fullera i tak dalej, i tak dalej. Tego jest całkiem sporo. To było wydarzenie online, na żywo. Odbywało się we wtorek 15 października o 2 rano czasu polskiego. Ja nie oglądałem tego na żywo. Nie, nawet jakoś mi to przez głowę nie przeszło. To był środek tygodnia pracującego. Stwierdziłem, że nie będę siedział do... O 2 rano to się zaczynało, nie? A to trwało 2 godziny i 46 minut. Murarz od nas oglądała na żywo, czekała. Nawet chyba nagrywała, chociaż tak naprawdę zapis tego oczywiście pojawił się w internecie. Stephen King i Joe Hill wystąpili razem. Nie pamiętam w którym momencie, ale to możecie sobie przeklikać. Rozmawiali również o horrorach. Rozmawiali o ulubionych filmach i o książkach z tego gatunku. King powiedział, że Babadook to jest niedoceniony horror. Powiedzieli także, którą książkę z istniejących chcieliby napisać. Stephen King wymienił Jakiś potwór tu nadchodzi Raya Bradbury'ego, a Joe Hill został w rodzinie i wymienił To. Uznał, że Nosferatu, jak i King Sorrow, to jest jego próba napisania To. A Stephen podzielił się ciekawostką. Tabitha powiedziała Kingowi, że nie powinien nazywać książki To. You can't call a novel it, because the critics will call it shit. No i potem oczywiście rozmawiali o wyborze między Kamilą Harris a Donaldem Trumpem i trochę się pośmiali z jego White Man Dance. Możecie obejrzeć, ja cały czas tego nie oglądałem, bazuje na relacji Murarz. Kolejna ciekawostka. W magazynie Variety ukazał się artykuł Stephena Kinga w ramach takiego cyklu artykułów 100 najlepszych horrorów wszechczasów. Stephen King pisze o Nocy żywych trupów. To jest do przeczytania online. Możecie sobie przeczytać i tyle. I kolejna ciekawostka. Podczas targów książki w Miami odbędzie się panel na 32-lecie zespołu The Rock Bottom Reminders. I podczas tego panelu w składzie The Rock Bottom Reminders pojawi się m.in. Stephen King. Przypominam, że ten zespół już oficjalnie nie gra od wielu lat. Stephen King w ogóle nie gra tam od bardzo wielu lat, poza jakimiś sporadycznymi występami, aczkolwiek zdarzało im się spotkać i wystąpić nawet chyba całkiem niedawno. Było takie wydarzenie. No teraz odbędzie się panel, teraz ponownie się spotkają i sobie podczas targów książki w Miami porozmawiają. I ostatnia ciekawostka. W październiku w Bangor Opera miało miejsce wydarzenie, które miało tytuł A Kick in Your Derriere. I to było coś na zasadzie spektaklu, stand-upu na podstawie powieści Miasteczko Salem. Występ każdego wieczoru miał się różnić w zależności od interakcji z publicznością, od sugestii publiczności. Jen Shepard, czyli jedna z twórczyni tego spektaklu, powiedziała, że od dawna chcieli zrobić takie improwizowane show Stephena Kinga, w którym mogą nawiązać do innych książek Kinga w zależności od tego, dokąd zaprowadzi ich publiczność. Ta para, Jen Shepard i jej mąż, kompozytor Lawrence Fingerhart, oni już wystawili kiedyś podobny improwizowany spektakl oparty na opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. To było wystawiane w 2019 i 2020 i wystawiali też improwizowane musicale. Ja nie mam pojęcia, jak to wygląda. No, ten kompozytor powiedział, że komponuje muzykę głównie spontanicznie w oparciu o to, co dzieje się na scenie. Tutaj mam cytat. Szukam podniosłego momentu, w którym ma sens wybuchnąć piosenka. No i z tego, co rozumiem, Miasteczko Salem, wystawiane przez nich, również jest musicalem, również jest improwizowanym musicalem. Nie widziałem żadnych relacji z tego wydarzenia, no bo to już się odbyło. Nie widziałem żadnych zdjęć, nie widziałem żadnych recenzji czy filmików. Nie mam pojęcia, co to było. Czysto informacyjnie, na sam koniec, trochę kalecząc, bo na bieżąco też improwizuję. Odpaliłem newsa i próbuję wyłuskać z niego jakieś informacje. No... To tyle. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy, za uwagę. To by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień. Będziemy mówić o miasteczku Salem. Mam nadzieję, że nie zmontuję tego odwrotnie, bo wtedy głupio będzie puścić wiadomości już po Salem. Ale na chwilę obecną założenie jest takie, że Salem za tydzień. Miasteczko Salem odwiedzamy za tydzień, a dzisiaj już się z wami żegnam. Jeszcze raz, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!
Sleep tight, boys and girls, with the dead.